Antonio Paliński rozmawiał z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim, który 30 lat spędził w Syrii. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
Pojawiły się protesty i tutaj to nie było wcale ukrywane, że te protesty były opłacane. Ktoś płacił za to. Za każdy protest, który wychodził z meczetu, płacono albo 1000 albo 500 lirów. Nominalnie mogę powiedzieć o tym, bo sam widziałem. Nie tylko mówili mi chrześcijanie, o takie poczciwe kobiety, które mówiły, a jej sąsiadka mówi, teraz mam dobrze, bo moi synowie pracują, chodzą na te protesty pokojowe i otrzymują, i już kupiłam lodówkę, kupiłam coś tam. Ja sam widziałem, jak rebelianci zatrzymali autobus w maskach i z karabinami i sprawdzali. Jeszcze wtedy uratowałem się, bo to nie była jeszcze kreska na cudzoziemców. Nie wiem, czy mnie rozpoznali, że cudzoziemcem. W każdym razie starszy człowiek, to oni szukali młodych, którzy mogli być po przeciwnej stronie żołnierzami. A więc później wychodząc, powiewali banknotem 500-lirowym, mówili, a teraz jak dojedziecie tam do swojego miejsca zamieszkania, no to protesty w całej Syrii są i za każdy płacimy 500 albo 1000 lirów. A więc to były pieniądze płacone za pokojowe manifestacje, które później okazało się, że nie są pokojowe.
Płacono przez kogo? Arabię Saudyjską, Amerykę, Europę? Kto? Wiadomo kto?
No dobrze, tak jak myślę, że tak zakończymy to nasze spotkanie, jak rozpoczęliśmy, że to jest dobre pytanie i ja uważam, że ono jest konieczne, że nie trzeba tylko teraz klajstrować i myśleć o tym, jak pomóc, ale skąd to się bierze, żeby nie... Uważam, że też jest kwestia odpowiedzialności, jest ważna. Jeśli teraz w Polsce jest tak dużo się mówi o tym, że po iluś tam latach od Polski wymaga się, że jeśli bronimy się przed zarzutem, że przecież to my jesteśmy ofiarami, ale jakżeż można od nas, nas pozywać o to, że byliśmy sprawcami tej tragedii, w której Polacy ginęli i nasz kraj został zburzony i tak dalej. I to jest ważne pytanie. Po 70 latach, to tym bardziej teraz nie można tylko zajmować się tym, bo to może być chowanie pod dywan, tylko pomagać, uspokajać. Kto to zapoczątkował? Dlaczego została dokonana ta inwazja, która później została uznana za inwazję, która miała pretekst? Ten pretekst był sfingowany, to nie była prawda, to oficjalnie się przyznano do tego. Trzeba, uważam, że tak. Wiadomo, że to jest newralgiczny punkt, tym bardziej, że newralgiczny, to powinniśmy wiedzieć, co się dzieje. Papież nie jest politykiem, ale kilkakrotnie powiedział, że to jest trzecia wojna światowa. To coś znaczy, hybrydowa, i dlatego również to, co ten ogień, który jest na Ukrainie, to jest bliski. Ja jak przyjechałem, widziałem, że mam inną wrażliwość. To u nas tu w Polsce już się przyjęło, że no tak, Ukraina to znaczy, że tam część tej Ukrainy, że tam jest problem, ale to nie jest tak problem Ukrainy, to nic z tego nie będzie. Ja widziałem, jak Syria się zapaliła, a miała się nie palić, nie chcieli tego. I jeżeli świat globalny, to wojna światowa nie musi być od razu tak z czołgami i czerwone gwiazdki i inne emblematy tych państw, tak jak w Syrii się dzieje. To są wszystko, jest 100 organizacji bojowych, które wydaje się, że są nie do opanowania, ale jednak one reprezentują któryś z tych potęg i to nie wprost ci żołnierze, powiedzmy, danych państw tam uczestniczą w tej wojnie, ale oni kierują.
Widziałem, jak Syria się zapaliła. Pod takim tytułem w następnym numerze Kuriera Wnet ukaże się wywiad Antoniego Opalińskiego z ojcem Zygmuntem Kwiatkowskim, który 30 lat spędził w Syrii. Na zegarze 7:43. A my mamy połączenie telefoniczne z jednym z najpiękniejszych miejsc na świecie, ale też bardzo niebezpiecznym i zapalnym, przy telefonie Abuna Kazimierz Gajowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pozdrawiam dzisiaj z pięknego Libanu, słonecznego. Budzi się nowy dzień, wszyscy są uśmiechnięci i mają nadzieję, że tak będzie długo.
Liban jest piękny, słońce świeci, ale też informacje, które dobiegają z Bliskiego Wschodu, są coraz bardziej niepokojące.
No, my naprawdę nie mamy prawa, żeby się cieszyć, że to gdzie indziej, a nie u nas się właśnie tak bardzo źle dzieje, bo te ogniska zapalne dotyczą przede wszystkim dzisiaj Syrii i to właśnie Syryjczycy cierpią i tak nam tu się wydaje, że chyba świat tak się znieczulił, że naprawdę już nie robi wrażenie nic. No bo skoro w ostatnich dniach bardzo blisko nas, bo to zaledwie 100 kilometrów do Damaszku i na jego przedmieściach tak zwanych wschodnich, nazwanych Ghuta, gdzie leży kilkanaście miasteczek i wiosek, że codziennie ginie od kilkudziesięciu do kilkuset osób i nikt nic nie robi, no to po prostu już trudno to zrozumieć. W ogóle tutaj na Bliskim Wschodzie, właśnie chodzi o terytorium Syrii, sprawy się zaogniają okropnie. Wydaje się, jakby to była po prostu trzecia wojna światowa, w której uczestniczą największe mocarstwa, bo wiemy dokładnie, że jak jest zaangażowana Rosja w to, co się dzieje w Syrii, jak są zaangażowane po prostu Stany Zjednoczone, nie mówiąc bezpośrednio Turcja, która znowu walczy z Kurdami, no i oczywiście ten kraj też, który ciągle czuwa, który niedawno po raz pierwszy od dziesiątek lat stracił super samolot F-16, czyli Izrael też to obserwuje i jest zaangażowany. Ponadto trudno pewne rzeczy zrozumieć, bo wiemy, że Rosja gra między Turcją, z którą się już ładne miesiące temu dogadała niby, ale z drugiej strony popiera całkowicie po prostu rząd prezydenta Bashara al-Assada i tak naprawdę no to chce najwięcej ugrać, bo z jednej strony ma ten układ z Turcją, z drugiej strony no nie popuści, żeby coś z tej Syrii po prostu ubyło. Na dodatek nie wystarczy tylko Ghuta, czyli te przedmieścia wschodnie, powiedzmy Damaszku, gdzie ta sytuacja jest bardzo tragiczna i ciągle rozwojowa, no bo czekamy, że się zacznie też po prostu atak ziemią, nie tylko już z powietrza na te dzielnice Damaszku. Otwiera się nowy front, całkowicie no, do tej pory o nim się nie mówiło, czyli miejscowość Afrin na północ od Aleppo w stronę właśnie Turcji, gdzie no nie wiadomo kto z kim i przeciwko komu koniec z końcem walczy, ponieważ Damaszek po prostu zdecydował na wsparcie Kurdów przeciwko Turcji. Także praktycznie tak jakby nowy powiedział Turcji wojnę. Jednocześnie Turcji w ogóle nie zależy na tym, żeby właśnie ich żołnierze ginęli. Stąd też prawdopodobnie no, Rosja już rozpoczęła po prostu negocjacje i być może Turcji wystarczy, że właśnie te tereny przejmie wojsko Asada i Turcja będzie miała po prostu taki, jakby można powiedzieć, no, terytorium, które będzie zabezpieczało, żeby właśnie terytorium Turcji też nic nie zagrażało. Jednym słowem, wokół nas się dzieje bardzo dużo złego, no i nie mamy prawa cieszyć się w Libanie, że to nie u nas, chociaż na pewno jest to dla nas oddechem wielkim, zwłaszcza, że oczekujemy, jest decyzja, jest nowe prawo wyborcze i po 8 latach, a powinno być po 4, będą wybory i to dokładnie są przewidziane, już jest decyzja od dawna 6 maja, czyli praktycznie mamy bardzo mało czasu i wszystkie ugrupowania polityczne, zarówno te związane z tą częścią chrześcijańską Libanu, jak i też muzułmańską, przedstawiają praktycznie już swoje listy i te wybory, mamy nadzieję, że będą, bo nic przeciwko temu nie wskazuje. I to dla nas jest bardzo, bardzo ważny teraz moment właśnie, żeby nie dać się wciągnąć po prostu w te wszystkie rozgrywki. A jakbym tak chciał szczerze powiedzieć, to niestety trzeba powiedzieć, że problem leży od już 2000, od 2011 roku właśnie w ropie. Niestety znowu w ropie. Mało kto wie i mało się o tym mówi, że u wybrzeży zarówno Izraela, jak przez cały Liban aż do Syrii i też w jakiś sposób wybrzeża Cypru, no, są właścicielami olbrzymich pokładów ropy i gazu. Mówi się, że są to największe pokłady ropy i gazu odkryte, a jeszcze tak naprawdę nieeksploatowane. I także powiedzmy te spory o tą ropę, o te pieniądze być może były, są i będą właśnie powodem tych wszystkich konfliktów, które mamy. Niestety to, co powiedziałem na początku, najbardziej boli nas serce, że już tymi dziećmi, kobietami, cywilami praktycznie nikt się nie przejmuje. To już nawet liczby 100, 200, 300, 400, bo mówi się, że w tych ostatnich kilku dniach właśnie tylu cywilów właśnie na tych przedmieściach Damaszku zginęło.
A co na to wszystko święty Szarbel?
No właśnie, wczoraj uczestniczyliśmy tutaj też z bardzo dużą grupą polskich pielgrzymów, około 40, w tak zwanej miesięcznej procesji 22 miesiąca. Każdego miesiąca jest przepiękna procesja z Najświętszym Sakramentem, z modlitwą różańcową, gdzie wśród kilkunastu tysięcy chrześcijan i nie tylko chrześcijan, to co jest bardzo ciekawe, bo zwłaszcza dla Polaków widzieć muzułmanki w swoich chustach, które uczestniczą w procesji właśnie do świętego Szarbela i wchodzą też na mszę świętą, podchodzą do grobu świętego Szarbela, modlą się, to jest naprawdę wyjątkowe, ale też i piękne właśnie, bo było kilka tysięcy właśnie uchodźców chrześcijańskich, syryjskich, którzy też w tej modlitwie, w tej procesji uczestniczą i, no, i widzimy wszyscy tylko i wyłącznie ratunek właśnie w modlitwie i w tym świętym Szarbelu, który jest bardzo no, świętym, sprawiedliwym. Chociażby podam taką liczbę, że właśnie zakonnicy, którzy obsługują to sanktuarium świętego Szarbela z jego zakonu, no, notują średnio około 100 wydarzeń cudownych, cudów deklarowanych przez ludzi, którzy otrzymują, to na te 100 cudów dotyczących właśnie tego miejsca, to około 30%, czyli 30 dotyczy właśnie, że tak powiem, nie chrześcijan i nie Libańczyków, czyli ten właśnie święty Szarbel jest bardzo sprawiedliwy, w cudzysłowie można by powiedzieć, i no, wszystkim chce te łaski uprosić. Myślę, że wczoraj najbardziej właśnie modliliśmy się o to, żeby właśnie ten pokój no, w końcu zapanował tutaj nad tym Bliskim Wschodem, ale niestety to nie zależy prawie nic od Syryjczyków, od Irakijczyków. Można by powiedzieć, że choćby nie wiem, co robili sami, to po prostu nie będą w stanie, żeby ten pokój znowu tutaj wrócił. Niestety decyzja jest gdzie indziej. Właśnie to te wielkie mocarstwa po prostu dla mnie osobiście, to moja prywatna tylko i wyłącznie opinia, no praktycznie bym powiedział, że podsycają. No jak teraz sobie uświadomimy, że nowe fronty w Syrii zostały otwarte, myśmy mieli wielką nadzieję, że ISIS spadło, że już praktycznie nie ma. No to trzeba było coś nowego stworzyć. No i mamy nowy ten straszny front właśnie w Gucie, w okolicach Damaszku, a jeszcze teraz się otwiera następny właśnie w tym Afrin przy granicy z Turcją, ale jeszcze przecież zostaje gdzie, po prostu region Idlib, gdzie jeszcze są niedobitki z Al-Kaidy i z ISIS i tam też po prostu no, Bashar al-Assad, tak jak on to mówi, zapowiada, będzie chciał zapanować nad całym terytorium. Czyli jeden front się skończył, czyli praktycznie, że no, Aleppo zostało już dawno, powiedzmy, przywrócony, został tam pokój. Raqqa została zdobyta. Deir ez-Zor, czyli to takie ognisko też, które było bardzo, powiedzmy, niebezpieczne na wschodnich rubieżach Syrii, też po prostu no, zamilkł, no to otworzono następne trzy fronty praktycznie. No i co? Nie będzie się sprzedawała broń, nie będą po prostu, jak wiemy, dzisiaj rano słuchałem pewnych telewizji, mówią o tym, że Rosja znowu no, zwiększyła o 100% obecność swoich samolotów w bazie właśnie w okolicach Latakii, czyli to jest po prostu nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, gdzie przysłała najnowsze swoje samoloty, których wyprodukowała zaledwie 11 sztuk, a już będą właśnie brały udział, będą miały swój szef bojowy gdzie? No tutaj właśnie, bombardując te, powiedzmy, ziemie bliskowschodnie. Oczywiście ja nie mam prawa oceniać, nie mam takich możliwości, kto, kiedy, gdzie, kto ma rację, bo tak naprawdę to nikt tego nie wie. I tak naprawdę w wojnach to nikt nie ma racji. Bo to jest najgłupsza rzecz, powiedzmy, którą robi człowiek od tysiącleci. Tylko w cudzysłowie powiem, niestety tych głupców nie brakuje i ciągle ich mamy od tysięcy lat, którzy właśnie te wojny, powiedzmy, generują. A to jest najgorsza rzecz, jaka może się człowiekowi przydarzyć. Jak ja patrzę na lotnisku w Bejrucie, gdzie całe rodziny do dzisiaj jeszcze Syryjczyków wyjeżdża z olbrzymimi bagażami, za które linie lotnicze proszą dodatkowe pieniądze. Oni płaczą, przepakowują na plecaki dla małych dzieci i widzę w ich oczach taki olbrzymi żal, że muszą zostawić to ziemię. Chciałbym to słuchaczom Radia Wnet powiedzieć. Oni nie chcą wyjeżdżać stąd, bo kto by chciał zostawić